Dzień dobry, witam serdecznie w Napisach Końcowych. No i słuchajcie, mamy dzisiaj pewną informację, którą wypada by omówić chyba w, właśnie troszkę szerzej i w ramach być może całego odcinka, bo jest no dosyć tutaj rewolucyjna w kontekście tego, jak wyświetlane są filmy, jak być może będą wyświetlane filmy, w jakim trybie będą trafiać do kin czy na VOD. Mianowicie chodzi oczywiście o tę kwestię związaną z dealem, który zawarł Universal z siecią kin AMC. I pogadamy sobie o tym, jak to być może wpłynie na rynek, a być może nie wpłynie, z czym wiąże się w ogóle taki deal i jak coś się wydarzy później, bo oczywiście tak samo jak Universal jest tylko jedną z wielu wytwórni, które działają na rynku, tak też AMC jest jedną z wielu sieci kin, która zresztą no, radzi sobie póki co średnio. No i też sobie pogadamy, czy to być może miało wpływ na to, że w ogóle do tego dealu doszło. I to może po pierwsze, jakiś czas temu być może wielu z was tutaj śledziło te informacje, czy raczej o tym te doniesienia dotyczące pewnego konfliktu, jaki tam narósł właśnie między Universalem a generalnie sieciami kin w związku z tym, że wypuścili Trolls World Tour jednocześnie z premierą kinową, tutaj nie konsultując tego z przedstawicielami sieci kin. No i wówczas między innymi AMC, czy przedstawiciel AMC opowiedział się bardzo jednoznacznie, no negatywnie względem tego typu praktyk, mówiąc o tym, że no jeśli Universal będzie dalej podążał tą ścieżką, no to AMC filmów Universalu wyświetlać nie będzie. No i jak się okazuje, zresztą my pamiętam, że jak to komentowaliśmy, to założyliśmy sobie, że dogadają się, tak? No bo to jakby nikomu nie jest na rękę, żeby filmy Universalu nie były wyświetlane w sieci AMC, jakkolwiek by ta sieć sobie nie radziła. No i okazuje się, że się dogadali. I pierwsze moje takie pytanie do ciebie, za moment oczywiście pomówimy sobie też o tym, co dokładnie uzgodnili, ale pierwsze moje takie pytanie, czy jest to dla ciebie tak samo, jak mi się wydaje, jasny, inaczej, czy oczywistym jest dla ciebie tak samo jak dla mnie to, że dogadali się z AMC tylko i wyłącznie dlatego, że ta sieć jest w tak fatalnym tak, w tym momencie stanie?
Absolutnie.
Bo jest to, wiesz, symptomatyczne, że do tej pory mówiliśmy o NATO, tak? O tej całym zrzeszeniu wszystkich sieci kin, a w tym momencie nagle mamy deal tylko z AMC, z żadną inną siecią, tylko i wyłącznie z AMC.
To jest dick move ze strony Universalu. Ja rozumiem, że wszystkie wytwórnie są teraz w złym stanie, bo skoro kina nie przędą, to i wytwórnie nie przędą. Na pewno liczyli na grubego dolara z Szybkich i Wściekłych, chociażby z tego roku, które obejdą się smakiem. Będą musieli poczekać, kto wie, jak to się będzie w następnym roku. I ja to rozumiem, ale Universal już pokazał raz przy tym Troll Wars, że oni się nie patyczkują z tym i są w stanie pójść tak mocno na skróty, mocno nie licząc się z jakby innymi warunkami. I w momencie, w którym cały czas słyszymy o tym, że AMC to tam po prostu już kombinują co tylko mogą, żeby zachować jakąkolwiek płynność finansową, żeby nie zbankrutować, tam coraz jakieś różne środki są podejmowane, ale jeżeli śledzicie prasę branżową, to nie wiem, raz w tygodniu, może już teraz mniej, ale był moment, kiedy raz w tygodniu pojawiał się jakiś artykuł o tym, w którym coś tam z AMC, czy zbankrutuje, czy jest blisko, czy coś. No bo to jest jednak największa sieć kin w Stanach, no to nie jest tak, że jakby jak AMC zniknie, to cała branża to poczuje, no to tak działa. Ja absolutnie to widzę tak, jak po prostu Universal, widząc, że AMC po prostu umiera, stwierdzili, że wymuszą na nich bardzo prosty, wiesz, bardzo korzystny deal, który, ja o tym zaraz pogadam, może być precedensem. Absolutnie może zostać precedensem. I ja nie sądzę, żeby AMC kiedykolwiek chciałoby podpisywać taką umowę. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciałby podpisywać taką umowę. Ona nijak nie ma żadnej korzyści dla samych kin. I nie jestem pewien, czy to nie jest trochę piłowanie gałęzi, na której sami siedzą w przypadku Universala, ale to jeszcze pogadamy o tym. Natomiast tak, mam wrażenie, że to jest absolutnie umowa bardzo jednostronna.
No właśnie, więc teraz krótko o tym, co w zasadzie zagwarantował sobie Universal w przypadku tej umowy z AMC. Po pierwsze, no oczywiście to, że AMC faktycznie będzie wyświetlać film Universalu, tutaj jakby żadnego konfliktu już na tym poziomie nie będzie. Ale po pierwsze, generalnie wszystko chodzi o to, żeby skrócić okienko, w trakcie którego filmy nie mogą zostać wyświetlane.
Które tylko wtrącę, było zawsze świętością niejako. Tak, okienko, w którym filmy nie mogą pojawić się w żadnym innym miejscu niż w kinie, to był zawsze jeden z takich filarów właśnie tego całego filmowego NATO. Tam oni naprawdę, to było coś, czego się nigdy nie ruszało. Można było dogadywać się z kinami na różne inne, na ilość seansów, na ilość kin, na to, że tu taniej, tu mniej, tu większy procent z biletów, tu mniejszy. Ale jeżeli się orientujecie, to okienko tego tych paru miesięcy od premiery do pierwszych Blu-rayów i tam jakichkolwiek innych rzeczy, to było po prostu nietykalny temat, tabu, nie ruszać.
Tyle. Tak, i ono do tej pory obejmowało od 75 do 90 dni, w zależności od ustaleń, ale no, nie było opcji, żeby negocjować jakieś znaczące skrócenie tego okresu. No głównie dlatego, że kina zdawało sobie sprawę z tego, że jasne, w przypadku, nie wiem, jakiegoś jednostkowego przypadku, to powiedzmy jakby na krótką metę nie robiłoby dużej różnicy, ale bardzo szybko, gdyby to weszło w życie, no, ludziom dałoby to zrozumienie, że można nie iść do kina i dostać dany film bardzo szybko w dystrybucji domowej, co by wymusiło, znaczy inaczej, nie wymusiło, co by myślę, że no zniechęciło ludzi do chodzenia do kina generalnie, gdyby mieli świadomość, że za chwilę dostaną film prosto do domu, nie?
I to dawało, co prawda, sporą władzę niejako kinom, bo jeżeli film się nie wyświetlał, dobrym przykładem było Dark Phoenix na przykład, czyli film, który miał tak fatalne, nie tylko otwarcie, ale później jakąkolwiek kontynuację, że nie zniknął bardzo szybko, bardzo szybko, tam parę tygodni go pograli dosłownie i zniknął, tyle go było. Ale w dalszym ciągu, właśnie tak jak powiedziałeś, to nie było tak, że okej, film znika, no to w takim razie za tydzień idzie na nośniki. Nie, to okienko dalej musiało być zachowane właśnie dlatego, żeby nie tworzyć precedensów bez względu na to, jak film jest wyświetlany, nie? Myślę, że tam była jakaś umowa na zasadzie, wiadomo, jeżeli film nie ma takich, a takich wyświetleń, to kino jest zobowiązane, żeby, nie wiem, nie dłużej niż X. To dało się negocjować, ale tak jak mówię, tam nie, po prostu nie można było robić precedensu.
Natomiast na mocy tych ustaleń, które podjęło AMC Universal, okienko miałoby zostać zredukowane do 17 dni, czyli no naprawdę znacząco tutaj, no nieco ponad 2 tygodnie. I wówczas po tych 17 dniach Universal mógłby, nie musiałby, ale mógłby wypuścić dany film w ramach Premium VOD, czyli po prostu na platformie VOD, gdzie cena powiedzmy wypożyczenia tego filmu, wypożyczenia, nie zakupu, wynosiłaby tam około 19,99. Tak się przyjęło, powiedzmy, że to Premium VOD kosztuje mniej więcej tyle. Natomiast to nie obejmuje żadnych serwisów streamingowych chociażby, ani zwykłego VOD, w sensie za dużo mniejszą sumę. Dalej, powiedzmy, jeśli chodzi o serwisy streamingowe, film trafiałby, no powiedzmy, te 3 miesiące później, więc wszelkie Netflixy i tak dalej muszą się i tak tutaj, jakby ich to nie dotyczy. Natomiast co jest jeszcze istotne, czy Universal, czy inaczej, AMC miałoby na mocy tutaj takich ustaleń 10% zysków ze sprzedaży VOD. Znowu, nie ze streamingu, nie później, kiedy już po tych 3 miesiącach film trafia na ten, to wtedy już obowiązuje to ustalenie co do tej pory, ale właśnie z tego pobytu na premium VOD, z tych 19, z tych 20 powiedzmy dolarów za wypożyczenie, 10% szłoby do Universalu. Tak, czyli no, możesz sobie policzyć, ile to będzie. No, oczywiście potem to też sobie pomówimy, jak to będzie wyglądało z perspektywy Universalu, bo jeszcze dochodzi kwota, którą sobie zabierze serwis hostujący dany film i tak dalej, ale to już jest osobna kwestia. No i generalnie jeszcze ważne jest to, że Universal może ewentualnie sobie poczekać z wypuszczeniem takiego filmu po tych 17 dniach. W sensie, jeśli mówimy tutaj o filmie, który, no powiedzmy, po tych 2 tygodniach wciąż generuje duże pieniądze i trzeci tydzień, czwarty tydzień też zapowiadają się dobrze, no to nie musi tego wypuszczać na premium VOD, wciąż możemy mieć tutaj dystrybucję kinową, więc de facto no daje to ogromną swobodę właśnie dystrybutorowi przy rozporządzaniu tego tym filmem. Natomiast kina są zdane generalnie tutaj na łaskę już, czy kina, no AMC w tym wypadku jest zdane, czy kina, jeśli to przejdzie dalej, w przypadku innych sieci kin, na łaskę tutaj dystrybutora.
Jednostronny deal, dokładnie tak jak powiedziałem.
Bardzo wyraźnie widać, kto był pod ścianą w tych negocjacjach, nie?
Nie, dla mnie to jest no absurd na tym etapie i, znaczy absurd, to jest po prostu coś. Nie wiem, jakie będą reperkusje, czy ktoś się temu sprzeciwi, czy coś, ale to tak, to jest takie wykorzystanie po prostu tej sytuacji. I okej, tak jak mówisz, może być moment, w którym AMC, no właśnie szybcy i wściekli, wiesz, ktoś powie, że pójdzie w trzecim, w tygodniu coś w czwartym, ale według mnie to jest już właśnie ten niebezpieczny precedens, że jak zaczną się pojawiać pierwsze filmy po skróconym czasie, to AMC może się bardzo, nie AMC w tym wypadku, Universal, ale w sumie AMC też w jakiś sposób, mogą bardzo szybko się rozczarować tym, jak odbije się to na pierwszych tygodniach, kiedy właśnie ludzie wyrobią sobie takie, okej, ale jest szansa, że ten film za 2 tygodnie będzie. Jest cała masa ludzi, która właśnie na tego typu filmy chodzi dopiero w trzecim, czwartym tygodniu, kiedy nie ma tłumów już. I dlatego te filmy mówi się, że najwięcej zarabiają w pierwszych dwóch tygodniach, ale potem jak sumujesz te wszystkie ogonki, które tam, wiesz, przez kolejny tygodnie, kiedy jest grany, bo ta ekipa, która nie lubi tłumów, rozłożyła się na te kolejne tygodnie, to nieraz zarabiają naprawdę dobre pieniądze, jeszcze sumując to wszystko razem, co zostało. Więc to jest jedna rzecz, a druga to, okej, nie będzie na Netflixach i innych rzeczach, przecież to tak otwiera znowu temat piractwa. To już jest w ogóle tak nieprzemyślane według mnie.
No plus generalnie tak, z naszej perspektywy tutaj widzów, to się może wydawać całkiem spoko na zasadzie, że no okej, czyli te filmy, które no wiadomo, filmy, które będą bardzo popularne, pozostaną sobie dalej w kinach, no ale te filmy, które powiedzmy, na które no, tłum ludzi nie pójdzie, no będą już po tych 17 dniach trafiać na serwisy premium VOD, no super, nie będzie można je sobie kupować powiedzmy bardzo szybko. I okej, okay, natomiast i to się też może wydawać tutaj korzystne z perspektywy, no nie wiem, także samych sieci kin, na zasadzie, że no dobra, przecież i tak nie zarabiają nic potem już na tych filmach, nie biorąc pod uwagę, że wiele premier kinowych, już pominąwszy te największe właśnie, te najpopularniejsze premiery kinowe, no to mają zarobek w pierwszy weekend, może w drugi, potem już w zasadzie no to jest dogorywanie i okej, okay, wtedy kto wie, czy na przykład nie wyjdą lepiej, biorąc sobie te 10% z platform premium VOD. Tylko, że no właśnie, problem polega na tym, że to już jakby zmienia optykę patrzenia właśnie na premiery kinowe, nie? W tym momencie być może na powiedzmy na dłuższym tutaj wymiarze, w dłuższym tutaj wymiarze czasowym sieci kin przestaną zarabiać na tych pierwszych dwóch weekendach, nie? Bo jeśli teraz powiemy sobie, że okej, no mamy filmy pokroju, nie wiem, Invisible Man, Emmy, czy nie wiem, The Hunt, które mają, zarabiają coś w kinach powiedzmy przez pierwsze dwa weekendy, a później już nie, i później już sobie mogą iść na powiedzmy premium VOD. No to okej, jasne, w tych przypadkach powiedzmy będzie to korzystne, ale już na przykład kiedy wyjdzie Invisible Man 2, Emma 2 i nie wiem, The Hunt 2 powiedzmy, ludzie będą przyzwyczajeni do tego, że dwa tygodnie później już dostaną to na premium VOD, to będzie dużo, dużo większa szansa, że sobie odpuszczą to w ogóle premierę kinową i wyjście do kina, mając tutaj już świadomości, że za chwilę przecież będzie na premium VOD i za te $20 sobie kupię dostęp i obejrzę ze znajomymi.
Czyli dokładnie, de facto taniej, jeżeli zaproszę znajomego i czy obejrzę, nie wiem, z żoną, mężem, czy cokolwiek, to będzie mi taniej, nie? Więc jeszcze nie mówiąc o samym wyjściu do kina, samym oszczędności czasu i tak dalej, więc oczywiście, że tak. Mało tego, ja mam jeszcze inne obawy związane z tym, że te mniejsze filmy właśnie, które szybko zajdą i od razu trafią na VOD, też mogą nie cieszyć się aż takim zainteresowaniem, na przykład z tego powodu, że jakby porównywać to obecnie z trollami i tymi wszystkimi rzeczami, to jest absurd, bo mamy pandemię. To nie jest tak, że, no tak jak śmiejemy się, Old Guard robi furorę, nie? Mamy Tyler Rake czy coś w tym rodzaju. Teraz wszyscy piszą, bo drugi sezon czegoś tam wychodzi. Teraz jest zupełnie inny krajobraz i jakby zupełnie inaczej patrzymy na VOD niż w momencie, kiedy nie ma pandemii, kiedy kina są otwarte. Więc ja sobie też wyobrażam, jak bardzo szybko mogą stać się nieopłacalne te filmy, które będziesz miał właśnie to przeświadczenie, że jednocześnie sporo ludzi, mówię, piractwo to automatycznie jest według mnie ogromny problem. Cała masa ludzi pewnie uzna, że no może na tego Marvelka to bym wydał pieniądze, ale ten mały niszowy filmik, co wiesz, to sobie tam torencik pójdzie, czy coś w tym rodzaju. Mamy zdawać $20. To jakby swoją drogą. Kolejne, że tak jak mówimy, można zaprosić całą ekipę i to wyjdzie bardzo, bardzo niekorzystnie. I czy się nagle nie okaże, że te mniejsze filmy nagle w ogóle nie mają wzięcia, bo ogląda je tak niewiele ludzi, właśnie z tych powodów, o których powiedzieliśmy, w momencie, w którym do kina idzie się na te duże blockbustery, że ostatecznie te filmy będą, i tak nie, to nie są filmy, które zarabiają jakieś ogromne pieniądze, ale też będą zarabiały jeszcze mniej. Kto wie, co by było, na przykład z horrorami tak się stało. Horrory mają tą swoją dedykowaną bazę tak ludzi, którzy chodzą na nie, że mają ten zarobek, za niewielkie pieniądze zarabiasz całkiem niezłe pieniądze. Znaczy nagle, jeżeli okazałoby się, że możesz zrobić, wiesz, nocne, domowe oglądanie, czy coś w tym rodzaju bardzo szybko, obok masz po raz kolejny, mówię, inne duże premiery, czy się nie okaże, że to będzie preferowane. A wtedy nagle się może okazać, bo wiemy, że jak mnie chwalili się tym, ile trolle nie zarobiły, to jest tylko czubek góry lodowej, a jeszcze mieliśmy pandemię, więc tak jak wspomniałem, te trolle zarobiły dużo mniej. I nagle się okaże, że cała masa filmów jest kompletnie nieopłacalna. Tak.
To teraz w takim razie możemy się zastanowić, jak to... Znaczy tak, mamy te dwie, w zasadzie no, dwie różne tutaj strony w tym całym interesie. Czyli mamy tę stronę związaną z właścicielami sieci kin i mamy tę stronę związaną ze studiami. Więc pierwsze pytanie, jakie tutaj powinniśmy sobie zadać, to czy inne studia, patrząc na to, co robi Universal, będą chciały niejako no, wykorzystać tę sytuację w podobny sposób. Bo Universal był najbardziej tutaj...
Agresywny,
tak, najbardziej forsował tę możliwość zmniejszenia tego okienka, powiedzmy, między dystrybucją kinową. No, głównie właśnie w tym kontekście słyszeliśmy o Universalu, ale na pewno no, innym studiom też by było na rękę, gdyby mogli po pierwsze mieć możliwość no, większej kontroli nad tym, jak dany film jest dystrybuowany, a po drugie, wiadomo, że w momencie, w którym film musi być w kinach przez, nie wiem, 2 miesiące, czy coś takiego, czy miesiąc, no to a w momencie, w którym nastawiają się z góry, że powiedzmy po 2 tygodniach już go sobie zdejmą, mogą planować też kampanię marketingową w zupełnie inny sposób. Mogą ją skrócić, mogą ją, powiedzmy, zaplanować w taki sposób, żeby ona była budowana aż do pierwszego weekendu, a potem ciach. Już jakby nie musimy wydawać na to pieniędzy, no bo film i tak za 2 tygodnie schodzi z kin. W tym momencie jakby wciąż muszą brać pod uwagę to, że dany film jest w kinach, że dopiero za jakiś czas trafi do dystrybucji domowej i tak dalej. Jakby dla samych wytwórni, i to tutaj wiadomo, oczywista kwestia, To jest bardzo korzystna sytuacja, właśnie nie ze względu na to, że nagle zmienia się model dystrybucji tylko na VOD, bo to by było niekorzystne, już o tym gadaliśmy wielokrotnie, nie? Że to nie będzie generować tym studiom takich dużych pieniędzy jak premiery kinowe, chociażby w przypadku tych dużych hitów, ale kiedy już one będą miały możliwość tutaj wybierania sobie, jak dana premiera ma przebiegać i jak długo, powiedzmy, dany film ma być w kinach, no to już zrobi się to dużo bardziej korzystne. Czy jest szansa właśnie, że inne wytwórnie będą próbowały, powiedzmy, forsować podobne rozwiązanie czy Universal?
To jest właśnie, według mnie, problem tego, co zrobił Universal, bo postawił ich przed faktem dokonanym. I to jest tak, że w normalnej sytuacji może ktoś by w innych wytwórniach Warner Disney stwierdził, to co robicie jest ryzykowne, to może nam naprawdę zachwiać dotychczasowy model, ale na tym etapie Universal to już zrobił. Dlaczego Disney albo Warner, jakby nie patrzeć, to trzej najwięksi gracze obecnie na rynku po tym, jak Fox zniknął, dlaczego ktokolwiek z nich chciałby nie mieć tych samych kart w ręku, tak samo mocnych, co konkurent? Na tym etapie to już nie jest kwestia tego, czy te wytwórnie by chciały, tylko czy muszą. A wydaje mi się, że muszą. Bo Universal, który będzie się chwalił tym, że ma większe przywileje niż Disney czy Warner, to jest sytuacja w tego typu biznesie według mnie nie do zaakceptowania po prostu. Więc na tym etapie według mnie to nie jest kwestia jakiegokolwiek domniemywań, tylko tego, że po prostu to zrobią i po prostu wyjdą z tym, mogą mówić o jakimś, może ktoś powie o jakimś oburzeniu, może ktoś powie, że coś mu się nie podoba, ale jeżeli deal zostaje zawarty, jeżeli Universal dostaje dodatkowe prawa, no to oczywiście, że tak. Plus, chciałbym tylko dodać, Universal nie może zrobić do końca tego, co robią pozostałe wytwórnie, bo nie ma swoich własnych streamingów. A na przykład Disney mógłby bardzo łatwo przerobić Disney Plus na zasadzie okej, tu macie darmowy content, a świeżutka premierka za, jak wiesz, w ramach wypożyczenia. Żaden problem przerobić model biznesowy Disney Plus i wtedy nikomu nie trzeba płacić dodatkowego hajsu, nie? Mamy nasz gorący film, 2 tygodnie w kinach, a potem możecie go wypożyczać, a po paru miesiącach za darmo już na Disney Plus.
Universal już ma swój streaming, nazywa się Peacock.
Jakby tutaj też jest... To jest bardzo atrakcyjne, przynajmniej powierzchownie dla tych firm, które mogą sobie na coś takiego pozwolić. Więc tak uważam, że do tego dojdzie.
Z tego, co czytałem, w zasadzie jedyną wytwórnią, która nigdy nie aktywnie nie wyrażała chęci tutaj zmian w temacie zmiany tego okienka kinowego, jest Disney.
No to jest
jedyna wytwórnia,
dlaczego?
Która nigdy o to nie zabiegała, absolutnie nigdy, więc jest możliwość, że jeśli kolejne wytwórnie ruszą, powiedzmy, w tym kierunku, to Disney albo będzie na końcu, albo w ogóle nie będzie tego forsował. Natomiast jeszcze jest właśnie jedna kwestia, a propos ja wspominałem o tych kampaniach, jest jeszcze jedna ważna kwestia, mianowicie w tym momencie, kiedy na przykład mamy film, który już wytwórnia sobie planuje, że no, po 2 tygodniach chce go puścić na swoje premium VOD, w zasadzie w ogóle nie musi planować już żadnej kampanii, wiesz, tej dystrybucji domowej. Tak. No bo jak film wchodzi do kin, a później 3 miesiące później dopiero pojawia się na VOD, tak. Trzeba znowu przypomnieć ludziom, że to wychodzi na VOD, zrobić jakieś nowe reklamy, spoty i tak dalej. A tutaj w zasadzie 2 tygodnie później jeszcze jak najbardziej działa ta kampania, która pojawiała się przy okazji premiery kinowej. W zasadzie już w momencie premiery kinowej możesz zaznaczyć, że za jakiś czas trafi na rynek domowy. Generalnie jest tutaj duże pole do manewru, jeśli chodzi o strategię wytwórni.
Mnie w ogóle bardzo ciekawi, jak oni to chcieliby utrzymać w jakichkolwiek ryzach, no bo z jednej strony kompletnie nie byłoby sensu robić trailer. Nowy film, już do otwarty, 15 maja, a na początku czerwca w waszych domach. W sensie to automatycznie nie zrobisz takiego trailera, no to byłbyś idiotą kompletnym, gdybyś od razu się tym reklamował, prawda? Tylko że nie możesz znowu wypuścić Blu-rayów na początku czerwca, bo musisz je przygotować, one muszą pójść do tłoczni, one muszą, wiesz, i tak dalej. Nawet na VOD musisz mieć podpisane umowy, musisz mieć wszystko jakby gotowe. Sporo ludzi o tym wie wtedy. Naprawdę sporo ludzi o tym wie. Widzimy, jak w branży to wygląda, jak próbujesz casting zachować w tajemnicy, czy coś takiego. To, że dany film trafi na VOD pewnego dnia, niedługiego dnia, to nie jest coś, co wydaje mi się możesz zachować w bardzo małym gronie ludzi. A co za tym idzie... No, na ile znamy tę branżę, chyba wiemy, że jeżeli naprawdę planowaliby od razu, że po tych 2 tygodniach z ogonkiem film trafia na VOD, to wiedzielibyśmy o tym. Nieoficjalnie, ale wiedzielibyśmy o tym. Więc jakby taka informacja ruszyła grubo, no to automatycznie wracamy do sytuacji, w której prawie że dajemy to w trailerze, nie? I moje pytanie brzmi się, jak to reklamować? W sensie, jak chcesz to zbalansować, ten motyw? Bo ja rozumiem, że na idealna sytuacja, którą Universal by chciał, to taką, że nikt nic nie wie, patrzymy na to, że prognozy są takie, że w kinach otwarcie będzie mizerne, więc po 2 tygodniach to już jest wszystko, co możemy wydoić i wtedy bam, walimy na, wiesz, VOD i nagle jest, o, patrzcie, od razu możecie to zobaczyć teraz już w domu, nie? Ale to jest nierealny scenariusz.
Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że jak chcieli to ograć, to nam sugeruje to, jak Universal postąpił przy okazji Trolls World Tour. Ja myślę, że dla nich docelową sytuacją, którą chcieli wynegocjować, to była możliwość wypuszczania rzeczy równolegle. I wiesz, i do dystrybucji kinowej, i na premium VOD. Jakby nośniki, Blu-raye i tego typu rzeczy dalej jakby traktujemy jako to, co się pojawia dopiero po 3 miesiącach. Ale chodzi tutaj o to premium VOD, tak? Że to jest ta równoległa rzecz do premiery kinowej, czyli ta droższa opcja wypożyczenia filmu, tylko wypożyczenia na tam 2 dni czy coś, więc podejrzewam, że to by reklamowaliby to dokładnie tak samo, jak reklamowaliby coś, co wychodzi jednocześnie i na VOD i do kin. Bo z ich perspektywy oni prawdopodobnie wychodzą z założenia, że na tego typu premierach mniejszych, powiedzmy, które nie generują jakichś dużych tutaj pieniędzy, wyjdą korzystnie, jeśli będą równie... jakby... To, że będą reklamować to, że wychodzi to równocześnie na VOD, niespecjalnie im to, wiesz, pokrzyżuje tutaj dochody, nie? Natomiast wydaje mi się, że po prostu będą to reklamować, że od tego i tego premiera kinowa i na wiesz, na VOD.
Według mnie to jest krótkowzroczne.
Podejrzewam, że po prostu kwestia jest taka, że AMC jeszcze miało, wiesz, na tyle minimalną tutaj pozycję, żeby jeszcze wymusić to, że no dobra, to 17 dni, tak? 20 dni, nie, 18, nie, no...
17
to dobra, 17, okej, może być 17.
Według mnie to jest krótkowzroczne i to bardzo krótkowzroczne, bo... Mówię, to jeszcze pytanie jest, jakie to będą premiery, czy oni naprawdę będą Nogara tam wrzucać, czy coś, ale mimo wszystko wydaje mi się to strasznie krótkowzroczne do tego, jak właśnie, jakie wyrabiasz trendy, jak bardzo nie liczysz się z piractwem, które jednak właściwie od zawsze było tak, że nie było aż tak powszechne przy dużych premierach, dlatego że mogłeś co najwyżej w dniu premiery zobaczyć, wiesz, jakąś kamerową wersję, gdzie jest krzywo trzymana kamera, jakiś typ wstaje, jakiś inny się śmieje na boku i nic z tego nie widzisz, prawda? Ale tutaj będziesz miał Full HD od razu, na dzień dobry jakby, więc cała masa ludzi się na to skusi na 100%. Mówię, według mnie, jeżeli wyrobisz takie trendy wśród widzów, a umówmy się, kina to już mówimy od dawna, były lepsze lata, no na pewno Endgame, wiadomo, 2019 to był wyjątkowy rok, ale mimo wszystko to nie jest tak, żeby w kinach był jakiś drastyczny upward, że tak powiem, jakikolwiek trend rosnący, tak? To raczej widzimy, że po prostu jest generalnie trend spadający. Były niektóre lata, w których to się odbijało troszeczkę tam do góry, ale szału nie robiło. No, jakby też trzeba patrzeć na to, że kina nie jadą samymi blockbusterami. Jakby też jest potrzebny kontrprogramik i te małe filmy też są potrzebne po to, żeby tam cały czas coś grać, tak? Żeby te sale były zajęte. No ja się obawiam, że to jest bardzo destrukcyjna i bardzo krótkowzroczna decyzja i zastanawiam się też, czy ona nie będzie miała kiedykolwiek reperkusji na większe filmy, jeżeli nagle zrobisz ludziom takie coś, że film kinowy, ale dwa tygodnie później jest w tym, to chociaż ten akurat nie będzie, bo tak sobie postanowiliśmy, to po prostu ktoś nie zauważy, nie, wiesz, nie zwróci na to uwagi. Ogólnie też trzeba pamiętać o tym, że przeciętny Kowalski nie interesuje się tak bardzo kinem i konkretnie nie szuka dokładnie informacji, co kiedy jest na VOD, co kiedy jest na, wiesz, na jaki ma seans kinowy i tak dalej. Wydaje mi się, że raczej to jest na zasadzie, okej, to się otworzyło w kinie, jest teraz w kinie, mamy przyzwyczajenie wdrażane w nas przez dekady od istnienia kina, że okej, tak łatwo tego w domu nie zobaczysz, więc jeżeli jest to w kinie, to znaczy, że mogę zobaczyć teraz w kinie, a w najbliższym czasie nie zobaczę tego w żaden inny sposób. I tyle, nie musisz niczego szukać, nie musisz niczego więcej się dowiadywać, nie musisz niczego robić. Nagle jak zaczniesz robić, okej, to jest szybciej, to jest później, to jest za dwa tygodnie, to jest za trzy tygodnie, to możesz zobaczyć dopiero w normalnym terminie. Nie masz pojęcia, jakie mogą być tego reperkusje. Nie masz pojęcia, jak bardzo to może zmienić podejście do modelu kinowego.
No właśnie mnie bardzo zastanawia to, że bardzo często Universal, czy przedstawiciele Universal, jak tłumaczą swoje tutaj decyzje, to podpierają się zawsze tym sukcesem Trolls World Tour, czy sukcesem chociażby Invisible Man, a później VOD, bo te filmy, które faktycznie Universal wypuścił zaraz przed pandemią i zaraz trafiły na VOD, sprzedawały się świetnie, tylko kurczę, za każdym razem trzeba mieć z tyłu głowy, że no, to jest kwestia też lockdownu, ludzi, którzy siedzą w domach, oglądają rzeczy,
i co to konkurencji. Znaczy świetnie?
No zupełnie, no tak, jakby nie patrzeć, no to jest kompletnie inna sytuacja, której nie sposób porównywać do tego, co było chociażby rok temu, nie? Więc pytanie, co jeśli, powiedzmy, sytuacja się znowu zmieni i znowu, wiesz, znowu pojawi się masa alternatyw do premiery VOD, pojawi się masa innych możliwości, których w tym momencie jeszcze przy okazji pandemii nie ma. Czy to nagle nie zabije tego modelu biznesowego, który w tym momencie Universalowi wydaje się okej, na podstawie tego, jak sytuacja wyglądała do tej pory, nie? W tym roku. I no nie wiem, kurczę, no to podejrzewam, zajmują się tym ludzie znacznie mądrzejsi od nas, którzy siedzą w tym biznesie, ale w tym momencie trudno mi na podstawie tego, co oni sami mówią, jakby wysunąć jakiekolwiek przesłanki, że to jest coś, co wiesz, co ma szansę w najbliższych latach faktycznie się utrzymać.
No, do tego, co mówiłem wcześniej, jakby chcesz później reklamować widzowi w trailerze dodawać, pamiętaj, tego filmu nie zobaczysz szybko poza kinem. A ten film, właśnie po raz kolejny, to nie jest tak, że przeciętny Kowalski wie, co jest Universalu, wie, co jest Disneya, wie, co jest czegoś tam, tylko jest ten film robiony i tyle. I mimo tego, że ma logo na początku, to nie jest tak, że od razu każdy, wiesz, wszystko spamięta. Więc to już jedna rzecz, która odpada. I potem, jeżeli Universal zacznie to częściej robić, czy inne firmy, które nie będą chciały tak robić dokładnie, będą musiały dawać taką notkę? Kinowe przeżycie. Wyłącznie w kinach. Pamiętajcie, kina. No, mówię, robisz bajzel. Robisz totalny bajzel na rynku i za każdym razem, kiedy musisz zacząć tłumaczyć ludziom, to nigdy nie wiesz, gdzie to zawiedzie. A może skończyć się dokładnie w taki sposób, że ludzie przywykną do tego, że wiele rzeczy jest tu dostępnych, to pewnie inne też będą prędzej czy później. I nie rozumiem tego tłumaczenia. Po pierwsze, tak jak mówisz, jest pandemia, ale po drugie, no co znaczy sukces, bo trolle World Tour wcale nie były takim sukcesem, jakim Universal próbuje go malować. Wielokrotnie mówiliśmy, jakie wyglądają wyliczenia, ile. I to jeszcze był bardzo wyjątkowy deal, gdzie tam bodajże Hulu im dorzuciło, czy nie pamiętam. To też był taki wyjątkowy deal, który nie zdarza się cały czas. To jest tam, że oni im za jakieś tam pierwszeństwo zapłacili. Więc tam się cała masa czynników, która złożyła się na to, że ten film prawdopodobnie nie stracił tak dużo pieniędzy. Bo dalej, jak pamiętam, ostatnie analizy były takie, że on jest dalej stratny. Tylko po prostu bardzo niewiele.
No to jeszcze jest ta, myślę, że dużo, dużo ważniejsza kwestia, czyli już nawet nie tyle jak, czyli nie jak zareagują pozostałe studia, ale jak zareagują pozostałe sieci kinowe, bo myślę, że tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jest to bardzo tutaj znaczące i dużo nam mówi, że Universal nie kontaktował się bezpośrednio z NATO, nie kontaktował się z całym tym stowarzyszeniem właścicieli kin, gdzie mogliby wypracować wspólne warunki dla wszystkich sieci, tylko kontaktował się bezpośrednio z AMC, co zresztą stawia sam Universal teraz mocno pod ścianą, biorąc pod uwagę, że dogadali z warunki z AMC. Ale co z resztą kin? W sensie, jeśli wypracowali sobie teraz ten stosunek z AMC i na mocy tego mamy to okienko powiedzmy 17 dni, no to okienko nie będzie obowiązywać w takim razie z pozostałymi sieciami kin. W związku z tym, jeśli Universal zacznie pokazywać filmy wcześniej, znaczy Universal zacznie wypuszczać filmy na VOD wcześniej, powiedzmy, niż to wynika z ustaleń obowiązujących cały czas z innymi kinami, gdzie to okienko ma 90 czy tam 70 dni, tak, no to będzie łamać tamte warunki i wtedy tamte kina mogą podziękować tutaj Universalowi za współpracę, nie pokazywać ich filmów, a to znowu Universal stawia w nieciekawej sytuacji, bo albo będą współpracować tylko i wyłącznie z AMC i tylko wyświetlać filmy AMC, a jasne, to jest największa sieć cały czas,
ale jedna.
Póki żyje, to jest jedna rzecz, ale po drugie, ale nie jedyna i na dobrą sprawę, no to wciąż jakby nie pokrywa całych Stanów Zjednoczonych ani nic takiego, nie mówiąc już tutaj o reszcie świata i w Albo się dogadają z całą resztą, a wygląda na to, że marne są na to szanse, albo będzie to w zasadzie zdany tylko i wyłącznie na współpracę z AMC. Więc pod tym kątem nie bardzo czaję jakby skąd się wzięła ta strategia? Na zasadzie, że czy oni zakładali z góry, że uda im się dogadać z każdą z sieci kin w tym wypadku? Czy to była tylko kwestia tego, że hej, pokażemy, że mamy taką inicjatywę, a i tak wiemy, że nic z tego nie wyjdzie?
Wydaje mi się, że oni liczą na efekt domina i właśnie na inne studia, bo jeżeli inne studia weszłyby do gry i stwierdziliby, okej, Universal tak zrobił, my też tak chcemy, tak jak wspomniałem, na tym etapie widzę, że inne sieci również musiałyby zacząć, że tak powiem, ulegać temu i zacząć się dostosowywać, nie? To jest sensowne, ale jeżeli inne studia tego nie zrobią, a na razie nie ma przesłanek, żeby natychmiast się na to rzucali, no to jest tak, jak mówisz, czyli pozostałe sieci mogą stwierdzić nie i Universal nic nie ma z tego dealu. Mało tego, cały czas właśnie mówimy o tym, jeśli AMC przetrwa. AMC non-stop walczy po prostu jak tonący, chwytający się brzytwy, żeby tylko zostać na powierzchni. I ja bym chciał zapytać cię, jak myślisz, co byłoby w scenariuszu, w którym AMC by padło? Universal dogaduje się w ten sposób z AMC, wybiera bardzo niekorzystny deal, cała branża to widzi, AMC pada, Universal nie ma z tego dealu nic, ale wszyscy wiedzą, że ten deal niejako został przeforsowany, bo tak jak mówimy, wygląda to w ten sposób. To nie tylko stawia Universal w niekorzystnym świetle, ale w tym momencie również stawia ich w bardzo niekorzystnej sytuacji negocjacyjnej z pozostałymi sieciami na tym etapie. Bo teraz jeszcze mogą próbować się bronić tym, że okej, poradzimy sobie z samym AMC, jak nie dostaniecie naszych szybkich i wściekłych, to tam się obejdziecie smakiem, więc albo gramy według naszych zasad, albo nie. Okej, teraz mają jakieś karty na pewno. Ale pytanie, czy będą cały czas mieć te karty? Czy to jest tak, że coś się może zachwiać? Czy AMC... Okej, może być jeszcze inna sytuacja. AMC przetrwa, ale na przykład zredukuje się mocno i nie będzie już największą siecią kin. Nagle okaże się, że to jest ten taki wróbel w garści tak naprawdę Universalu.
Już, no właśnie, już nawet teraz Universal, podpisując tylko z AMC, nie może sobie pozwolić tylko i wyłącznie na wyświetlanie swoich filmów w tych kinach, bo jest ich zwyczajnie za mało, żeby to ich potrzeby tutaj pokrywało. A właśnie co dopiero, jeśli te kina zostaną zredukowane. Ale jest jeszcze kwestia tego, że na przykład AMC może zostać wykupione przez kogoś innego i nowy właściciel się zorientuje, że to nie jest za bardzo korzystny układ i póki nie zostanie podpisany, póki nie zostanie to wprowadzone w życie, no to zostanie to po prostu Universal zostanie z niczym w tym wypadku, nie? I zresztą ten deal w tym momencie sprawia, że i AMC, i Universal narobili sobie wrogów w branży już w dużo większym zakresie niż wcześniej.
Czy dużo bardziej raczej Universal niż AMC, bo myślę, że trzeba być idiotą, żeby nie zdawać sobie sprawy, że jeżeli Universal przed workiem pieniędzy i powiedział podpiszcie, a my wam dajemy ten worek pieniędzy, który podpowoduje, że kolejny miesiąc czy dwa do Tenetu, do Mulan, do czegoś dojedziecie, to ja rozumiem, że AMC jest w tak podbramkowej sytuacji i raczej analitycy branży to rozumieją. Więc jeżeli miałbym tutaj wskazywać palcami, to wskazywałby po prostu na Universal, który stwierdził, że okej, okay, teraz jest nasza okazja, to postawmy, wiesz, dajmy umowę nie do odrzucenia, tak? Warunki, których nie możecie po prostu odrzucić.
No, a póki co bardzo wyraźnie inne w sieci kin wypowiedziały się dosyć negatywnie o tym całym, o tej całym dealu, gdzie szefowie z Cineworld, czy do których należy Rigo, zdaje się, do których też należy tutaj Cinema City, chociażby tutaj największa sieć w naszym tutaj rejonie, no dosyć jasno powiedzieli, że to po pierwsze, że to nie jest model biznesowy, który by im odpowiadał, że to nie ma żadnego sensu absolutnie z ich perspektywy, z perspektywy sieci kinowej.
To jest druga sieć w Stanach, nie Regal?
Tak jest. A także, że zwyczajnie nie będą zmieniać swojej strategii tutaj, czy swoich zasad. Niezależnie od tego, z jakim tutaj dealem Universal by wyszedł. No bo wiadomo, no w tym momencie, jakby ja wspomniałem o tym, że AMC narobiło sobie wrogów, no w tym kontekście, że zwyczajnie no, zrezygnowało z tego okienka, nie? Czyli z tej takiej najważniejszej rzeczy, z najważniejszego przedmiotu tych wszystkich negocjacji, którego pozostałe, jak widać, pozostałe sieci kinowe będą się bardzo mocno trzymać wciąż, nie? Jakby nie będą, myślę, że nie będą pod żadnymi względami z tego rezygnować. I w tym momencie mamy sytuację, w której no właśnie Universal zostaje tylko i wyłącznie z tym dealem z AMC. Nawet jeśli, powiedzmy, inne sieci kinowe do tego dołączą, powiedzmy jakaś jeszcze inna sieć kinowa, to wciąż będzie sytuacja, nawet jeśli, powiedzmy, inne sieci kinowe by do tego dołączyły, to wciąż mamy sytuację, w której pojawia się tutaj pytanie, co w takim razie z tym finansowaniem, tak? Co z tymi 10%, które w tym momencie idzie do AMC? Czy to 10% wtedy się podzieli na pół, tak? Na pozostałą sieć? No to wtedy AMC nie będzie raczej zadowolony z tego, że wynegocjowało 10%, a w tym wypadku dostanie mniej. Czy do tych 10% i powiedzmy, nie wiem, kolejnych 10 czy 20, które bierze serwis VOD, na którym jest hostowany dany film, czy to będzie Fandango, czy iTunes, czy Google Play, czy cokolwiek innego? Czyli co? Kolejne 10% dla Cineworld?
To kolejne, powiedzmy, Universal zaczyna cierpieć.
Wiesz tak, co? A potem nie wiem, 5% dla Drafthouse, 5% dla jeszcze kogoś, a w tym momencie jeszcze na przykład pojawiają się te wszystkie mniejsze sieci, albo wręcz pojedyncze sieci kin, wiesz, jakieś tam rodzinne firmy, które albo też będą chciały tutaj procenta z tego, albo zostaną na lodzie i w zasadzie będą poszkodowane i też będą protestować, wiesz, odnośnie tego, że zostaną poza tym dealem. No bo wiadomo, że te mniejsze sieci nie będą miały takiej mocy negocjacyjnej jak te duże.
Teraz jak o tym mówisz, zastanawiam się, czy ten deal nie jest jednak bardzo korzystny dla AMC. Bo jeżeli nad tym się zastanowisz, to, jak wspomnieliśmy, egzekwowanie tego dealu byłoby naprawdę trudne ze strony Universalu, bo wtedy musieliby zrezygnować ze wszystkich innych kin na tym etapie, prawda? A jeśli oni mają i tak zapewnione 10% z premium VOD, to czy przypadkiem nie skończy się tym, że AMC i tak będzie puszczało te filmy tak długo jak chce, bo w innych kinach będą i po prostu, wiesz, i tak będą musieli respektować okienko innych kin, więc w tym momencie nie powiedzą AMC, ale z wami się dogadaliście, więc wy nie możecie wyświetlać, ale Regal może, bo z nimi się nie dogadaliśmy. To nie miałoby żadnego sensu, bo i tak nie mogliby puścić na VOD, tak? Nie mogliby puścić, bo cały czas Regal ma w kinie, więc lepiej mieć w jak największej ilości kin i zarabiać na tym. A kiedy już pójdzie na VOD, no to w tym momencie tracą 10% na koszt AMC, prawda? Czyli AMC de facto, jeżeli inne kina nie pękną, właśnie zyskało 10% z VOD Universala i nic więcej. Więc czy to jest aż tak niekorzystny deal? Ja nie wiem, czy może ktoś w AMC siedział i stwierdził, wiesz, że o, będą nas zastraszać, o nie, nie podpiszemy tego i potem, wiesz, wiedząc dobrze, że nikt inny na to nie pójdzie. No bo ja nie widzę innego scenariusza, bo naprawdę Universal byłby gotów powiedzieć, że okej, okay, nasze filmy ma tylko AMC? To nie ma żadnego sensu, to jest zupełnie nieopłacalne. Więc ja po prostu nie widzę scenariusza, w którym Universal na tym etapie, na tym skuje, chyba że o czymś nie wiemy i oni już mają gdzieś tam ostro wymuszone i nagle Regal dołącza i tak dalej, okej, inna sytuacja. Wtedy ich nienawidzę jeszcze bardziej, ale na tym etapie to wydaje mi się, że nie widzę sensu, poza tym, że właśnie oddaliście sieci kinowej 10% za nic.
No. I tak będzie musiał wyglądać, no bo w tym momencie albo właśnie podpiszą, czy może już podpisali jakieś umowy z innymi sieciami, albo będą właśnie skazani na taką sytuację, o której ty mówisz. No i właśnie w tym względzie myślę, że byłoby zupełnie inna rozmowa, gdybyśmy teraz mówili o tym, że Universal podpisał, powiedzmy, jakiś deal właśnie z NATO, nie? Z przedstawicielami tej sieci kinowych, na mocy której to okienko zostało zredukowane do takiej i takiej długości, tyle i tyle procent idzie do danego, do danej sieci kinowej. I to by miało jeszcze jakiś sens, ale w tym momencie widać, i też widać po tych właśnie oficjalnych komunikatach ze strony sieci kin, że one raczej będą stawać okoniem tutaj i raczej nie, trudno mówić o jakimś, że coś tam się działo za kulisami, biorąc pod uwagę, jak bardzo jednoznaczne są te komunikaty tutaj. I jasne, wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że sieci kinowe generalnie są w dosyć trudnej sytuacji i z każdym dniem, z każdym miesiącem, z każdym dniem robi się coraz trudniejsza, ale no najwyraźniej jest jeszcze ta pewna granica, w której tym sieciom, te sieci muszą myśleć, powiedzmy, o dalszym funkcjonowaniu. Nie? Bo w momencie, w którym kina się otworzą chociażby w ograniczonym stopniu, no i będą zmuszone wówczas jeszcze rezygnować, powiedzmy, z części dochodów na rzecz Uniwersalu, no to robi się to dla nich wcale niekoniecznie dużo, dużo lepsza sytuacja niż mamy teraz.
Wyobraź sobie sytuację, w której teraz powiedzmy, że wszystko idzie zgodnie z planem i Tenet otwiera się tam między 26 a sierpnia a 3 września, nie, w zależności od miejsca. I ze względu na pandemię wyniki są takie sobie. I po 2 tygodniach Tenet trafia z hakiem, trafia na VOD. To byłby taki cios dla branży, wiesz, film Chrisa Nolana, a jakby to nie jest tak, że możesz powiedzieć, no bo to Tenet, bo to wyjątkowo, no właśnie trochę, że mamy wyjątkową sytuację i kto wie, jakie filmy jeszcze wtedy by nie trafiły. Jakbyś chociaż raz doprowadził do tego, dlatego mówimy cały czas o tym, że na przykład Black Widow nie ma szans, żeby pojawiła się na Disney+. Bo jak chociaż raz doprowadzisz do tego, że taka Black Widow pojawi się na Disney+, czy taki Tenet na wczesnym VOD, czy Mulan, czy cokolwiek, to właśnie wywołasz szkody, której będziesz miał bardzo duży problem z odwróceniem w tym momencie. A no, kina się otworzą i tak jak mówimy, nie wiemy, co będzie na jesieni, już mówi się o drugiej fali, odnowieniu pierwszej, najróżniejsze rzeczy idą, ale kina są w tej chwili otwarte i jakby... Ja autentycznie na przykład wierzę, że New Mutants pójdzie do kin, bo to już jest na tym etapie. Ile ich nie byłoby otwartych, New Mutants pójdzie do kin po prostu. Więc tak jak mówisz, trzeba myśleć przyszłościowo, plus AMC było w wyjątkowo trudnej sytuacji ze względu na swoje inwestycje, ale mówisz o tym, że kina są w trudnej sytuacji. To nie tak, że studia walą teraz ogromne dolce do kieszeni i że studia przejdą świetnie i że studia mogą sobie powiedzieć, dobra, to będziemy szastać hajsem na lewo i prawo, bo studia też nic nie produkują, znaczy może produkują, ale nie zarabiają, więc to nie jest tak, że studia mają tak dużo mocniejszą kartę przetargową, mocniejszą niż AMC, po raz kolejny mówię, AMC był w bardzo wyjątkowej sytuacji, ale to nie jest tak, że mogą sobie, wiesz, mówić spoko, to my do 2023 dojedziemy, a wy upadniecie kina, no nie, bo bez kin wy się przewrócicie dość szybko.
No w ogóle ten przykład z Tenetem jest szczególnie działa na wyobraźnię, no bo my cały czas tutaj zakładamy, czy raczej próbujemy ilustrować ten deal za pomocą takiej standardowej sytuacji, w której no mamy blockbuster, trafia do kin, wszystkie kina są otwarte, tłum ludzi idzie na premierę, a ewentualnie no mamy mniejszy film i też przy takiej normalnej sytuacji, ale nawet teraz, kiedy trafi Tenet właśnie do kin, film, który normalnie by właśnie zbierał publikę na całym świecie w dużych liczbach, no w tym momencie nie będzie zbierał, no siłą rzeczy, nie? Nawet jeśli
nie
zainteresowanie filmy. Będzie duże, no to z ograniczenia będą wpływać na to, że dużo mniej osób znajdzie się na tych salach kinowych i w tym wypadku, no faktycznie powiedzmy po 2 tygodniach, kiedy już w ogóle zainteresowanie będzie mniejsze, bo już ten pierwszy hype, wszystkie te osoby, które naprawdę bardzo chciały się na ten film już na niego pójdą, faktycznie w studio może sobie stwierdzić, no okej, okay, faktycznie to już nie ma sensu trzymać tego w kinach, dajemy to na VOD, bo nie więcej osób wtedy, więcej zrobimy tam
tak,
teraz.
Tak, jednorazowo na pewno byłoby to opłacalne dla takiego Warnera.
A dla kin w tym wypadku posiadanie dalej takiego filmu w swojej ofercie, no jednak jakąś część ludzi by jednak skłaniało do pójścia do kina. W momencie, w którym film trafia na VOD, no już w zasadzie ta opcja znika, nie? I jest to, szczególnie w tej sytuacji, no szczególnie niekorzystne. I nie dziwi mnie to, że właśnie szczególnie w tych okolicznościach, no sieci kin no, nie biorą takiej opcji pod uwagę, przynajmniej z tego, co wiemy na dziś.
Dokładnie.
Więc jest to... Teraz tak, pytanie tak. Jak w takim razie myślisz, że sytuacja się potoczy? Czy w takim razie zostanie tak jak... Czy jest większa szansa, że faktycznie coś w ramach tego dealu wyjdzie? Czy skończy się na niczym, bo okaże się, że faktycznie nikt nie chce podążyć śladem AMC i okaże się, że Universal musiałby faktycznie po prostu puszczać filmy tylko w kinach AMC?
Myślę, że tak naprawdę piłka jest po stronie w tym momencie Disneya i Warnera, bo jeżeli oni nagle stwierdzą, że też tak chcą, to będzie bardzo mocny nacisk i wtedy inne sieci kinowe, chcąc nie chcąc, będą musiały się ugiąć. Możemy walczyć z Uniwersalem i rezygnować z Szybkich i Wściekłych, ewentualnie, nie wiem, minionków kolejnych.
Jurassic World.
Jurassic World. To są duże filmy i na pewno dużo przynoszą kasy, ale okej, okay, cały czas mamy w perspektywie, wie, Doktora Strange'a, Batmana, filmy Christophera Nolana i tak dalej od innych wytwórni, więc na tym etapie jakby możemy wojować. Jeżeli kolejna wytwórnia by do nich dołączyła, a już nie mówiąc o tym, jak obie te dwie duże by do nich dołączyły, wtedy kina nie mają trochę już kart, niestety, w którym mogłyby to rozgrywać. Więc wydaje mi się, że właśnie tam piłka jest po tamtej stronie. Co oni uznają za sensowne, co oni uznają, jeżeli Disney dalej będzie trzymał się tego, licząc na to, że wszystko wróci do normy, bo Disneyowi to się nigdy nie opylało. Oni mieli tak długie nogi na swoich filmach, zarówno animacjach Pixara, gdzie rodziny z dziećmi, które nie pchały się na pierwszy weekend nigdy, nie? Które właśnie chodziły przez długi czas, czy wszystkie Marvele, czy tak dalej. Jakby Disney kocha kina, dla nich to jest najlepsze miejsce, gdzie filmy powinny być do końca świata grane. Więc jakby też nie widzę z ich strony dużej inicjatywy, ale tak jak mówię, to od nich zależy, bo nie wydaje mi się, żeby bez decyzji Disney, powiedzmy, że Disney i Warner nic w tej kwestii nie robią, nie wywierają takiej presji, nie sądzę, żeby kina się ugięły.
To ciekawostka jeszcze z tym związana. Ponoć w związku z tą całą akcją, w związku z tą całą informacją o dealu AMC Universal, akcje IMAX-a wzrosły i generalnie analitycy giełdowi polecają zakup akcji IMAX-ów, no bo to jest ten jednak rodzaj kina, którego VOD nie zastąpi do końca, nie? I który wciąż może się, powiedzmy, pochwalić tym, że nie da rady odwzorować tego w domu. Najwyraźniej wielu tutaj zaczął kupować akcje IMAX-a w związku z tym, że najwyraźniej jakoś tam na horyzoncie rysuje się jakaś zmiana paradygmatu. Ja myślę, że wiesz, no, jakieś zmiany na pewno nastąpią, prędzej czy później. Jakby widać że są tutaj jakieś ruchy w tym temacie, szczególnie, że nawet jeśli pandemia się skończy i wszystko wróci do relatywnej normy, to wiadomo, no kina nie wrócą tak silne jak były, wiadomo, że wrócą w nieco trudniejszej sytuacji, wiadomo, że wytwórnie kinowe tak samo i to na pewno wymusi jakieś zmiany, na pewno jakiś układ, jakieś współprace, powiedzmy, szerzej zakrojone, natomiast mam nadzieję, że to nie będzie aż tak zmieniające krajobraz, jak to wygląda tutaj, nie? No bo ponownie, to się może wydawać niedużą zmianą na zasadzie, a tam 17 dni, co to jest, w ogóle 30, to znaczy 90, a 17, no niby sporo, ale z drugiej strony I tak po dwóch tygodniach film przestaje zarabiać, więc whatever, nie? No ale w dalszej perspektywie to może wymusić w zasadzie ogromne zmiany. Tak, to jest ten, tak, efekt motyla, tak? Po prostu tutaj mamy jeden za trzy podania skrzydełkami, a za chwilę kina upadają. Podejrzewam, że jakieś zmiany nas czekają, ale mam nadzieję, że nie aż tak duże. A mimo wszystko, jakby ja jako konsument, bo w teorii byłoby mi na rękę, żeby mieć taką możliwość, powiedzmy, nie? Jakby fajnie dostawać, wiesz, jak opuszczę film w kinie, no to dwa tygodnie później, czy trzy tygodnie później, czy max 4 dostaję film tutaj na VOD. Ale jednocześnie no, nie da rady dostać tego i w zamian nie spowodować tego, że wiele filmów w ogóle nie trafi do kin, albo w ogóle nie powstanie,
bo nie
będą się opłacały najzwyczajniej w świecie.
Tak, no. Więc ja mam podobnie. Jakby też lubię kinowe doświadczenie i chciałbym znowu do niego wrócić swoją drogą, ale wracając już tak jak mówisz o sytuacji całego kina, to tak jak mówimy, no okej, okay, może zmiany, znaczy jakieś pewnie będą musiały, jakoś trzeba będzie to wynormować, żeby zobaczyć, jak, że tak powiem, po tym poboju, jak będzie pobojowisko wyglądało po całej akcji, ale odnosząc się do samego dealu, wydaje mi się, że na tym etapie to Universal się wkopał, bo tak jak wspomnieliśmy, no, póki Disney i Warner nie kiwną palcem, a nie sądzę, żeby kiwnęli, to Universal z tego kompletnie nic nie ma. Naprawdę kompletnie nic z tego nie ma. Nie ma takiego scenariusza, w którym dociśnięcie i zdanie się tylko na AMC byłoby dla nich korzystne. To jest samobójstwo firmy całej. Więc na tym etapie wydaje mi się, że to jest... Pogorszyli sobie PR, wypadli na tych chciwych dupków, którzy wyjeżdżają nas na, wiesz, sieć ogromną kin, która się chwieje i dojeżdżają do nich z dealem, który jest, wiesz, jaki jest, i nic z tego nie mają prawdopodobnie, więc jeśli chodzi o ten konkretny deal, to na tą chwilę uważam, że on bez sił zewnętrznych, że tak powiem, jest tylko Universalowi kompletnie niekorzystny, kompletnie nic im nie dał, a tylko pogorszył sprawę.
No właśnie,
więc z niego nic nie będzie, tak.
Więc słuchajcie, dajcie nam znać, jaki jest wasz pogląd na to. Ja już widziałem w sieci oczywiście, no, narracja standardowa na zasadzie, że o, tutaj Universal chce nam dać coś dobrego, a kina nie pozwalają, bo są chciwe i tak dalej, ale mam wrażenie, że to jest bardzo powierzchowne patrzenie na ten problem.
Tak jak Universal, tak jak mówiliśmy. No, takiej na papierze fajnie jest, 2 tygodnie, kto chce idzie do kin, kto nie, czeka i wszyscy, wiesz, dokładnie wszystko jest tak, jak było, tylko jest wygodniej w ogóle. To jest tak pomijanie po prostu, to tak jak zamkniesz na takiej malutkiej bańce, a nie patrzeć na wszystkie inne elementy tej układanki, które się po prostu zaczynają sypać natychmiast wokół.
Ja jeszcze, widziałem też w ogóle w ramach, chyba na Variety, jak czytałem jakiś artykuł czy analizę też tego całego problemu, że być może sprawi to, że... W sensie, że to może mieć korzystny wpływ na to, jakie filmy są produkowane, że wrzucanie filmów na VOD i zarabianie w ten sposób sprawi, że chętniej będą te filmy finansowane. Przecież to też ma dwa końce, nie? Jakby z jednej strony jasne, z drugiej strony no, nie bez powodu do tej pory dystrybucja wyglądała tak, że wszyscy chcieli, żeby filmy trafiały do kin, żeby zarabiały w trakcie tych pierwszych swojej premiery kinowej, bo wtedy największe pieniądze miały szansę, powiedzmy, tutaj osiągnąć.
Czy widzisz jakikolwiek argument za tym, że ludzie nagle zaczną chętniej płacić za VOD, bo ja tego nie widzę w tej całej układance właśnie. To, że filmy będą wcześniej dostępne, okej, ale jakby nie widzę tego, że nagle rynek VOD się bardzo mocno powiększy z jakiegoś powodu. Jakby...
Znaczy, wydaje mi się, że to wynika z takiego przeświadczenia, że no ci wiesz, jak film trafia właśnie w takiej dystrybucji, że trafia do kin, zaraz potem trafia na VOD, to że no ci, co chcieli iść do kina, no to pójdą do kina, a być może jeszcze dodatkowe osoby kupią to na VOD, które wcześniej nie poszłyby do kina. Tylko że no mam wrażenie, że to, ta pierwsza grupa będzie dużo mniejsza w takim wypadku, czego tego typu analizy nie biorą pod uwagę.
A ta druga niekoniecznie właśnie wzrośnie na tyle. Wydaje mi się, że tam będą głównie ludzie, którzy i tak są zainteresowaniem, kupowaniem rzeczy na VOD jakby w tej chwili. Jasne, może troszeczkę ich przybyć, ale tak jak mówisz, wydaje mi się, że to nie balansuje się na korzyść tutaj kin czy wytwórni.
Czy być może pandemia sprawiła, że zwyczajnie dużo osób przekonało się do oglądania filmów w domach, czy do tej formy rozrywki po prostu? Być może masa osób nie oglądała do tej pory filmów w domu, bo nie mogła się skupić albo coś takiego i siłą rzeczy zaczęli i się przyzwyczaili, ale mam wrażenie, że to nie wpływa jakby to nie jest bezpośrednio powiązane z dystrybucją kinową, po prostu no więcej osób będzie oglądało filmy w domach, na czym skorzystają i serwisy streamingowe i VOD w ogóle, ale czy wytwórnie robiące filmy do kin de facto miałoby się z tego powodu cieszyć? Myślę, że to jest osobna kwestia.
Plus nie masz absolutnie żadnych badań, które mogłyby ci na tą chwilę potwierdzić, że ten trend się utrzyma. To jest takie myślenie, okej, teraz ludzie oglądają dużo VOD. No tak, bo nie mają alternatywy. Możesz założyć, że się przyzwyczaili, ale nie możesz tego w żaden sposób potwierdzić, dopóki faktycznie nie zobaczysz tego na przykładzie tego, co się stanie, kiedy kina się otworzą. A co jeśli ludzie, jakby żeby poczuć tą potrzebę normalności, chociaż trochę tego, żeby być jak było wcześniej, nie? Żeby, że okej, okay, i chcę iść do kina, żeby znowu zapomnieć o tym strasznym 2020. To też jest realne, jakby nie widzę tutaj, i okaże się, że VOD i to zainteresowanie im urosło o minimum dosłownie, niezauważalne, wiesz, błąd statystyczny. Jakby nie możesz tego założyć na tą chwilę. Nie jesteś w stanie przeprowadzić takiego badania, które by coś takiego pokazało. Tak jak niektórzy ludzie mówią, że od tej pory wszyscy się przerzucą na telekonferencję, bo jest łatwiej i tak dalej. Na pewno będzie to jakaś opcja dla wielu firm, która nie była wcześniej opcją, ale po raz kolejny nie możesz założyć tego, że nagle ludzie zaczną w dużej części korzystać z tego, kiedy pojawią się inne opcje. I wydaje mi się, że to też jest krótkowzroczne po prostu.
To w ogóle wiesz, ciężko jakiekolwiek tutaj wnioski wyciągać z tak specyficznej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, nie? Jak się generalnie trochę chociaż to unormuje, wówczas będzie można wyciągać jakieś wnioski, jak wygląda sytuacja, no bo w zasadzie mamy same prezydencje w tym wypadku i ciężko cokolwiek wyrokować. No ale słuchajcie, jeśli macie jakieś wnioski, czy macie jakieś, powiedzmy, swoje przemyślenia na ten temat, no to podzielcie się z nami, nimi i chętnie poczytamy, co macie na ten temat do powiedzenia. Na tym myślę, że będziemy kończyć ten temat. Zobaczymy, co przyniosą kolejne dni, czy być może powiedzą się inne sieci kin, być może powiedzą się jakieś wytwórnie. Póki co raczej wszyscy unikają tego tematu. Ponoć tutaj też samo NATO nie zabrało jeszcze głosu. O, to jest właśnie, myślę, też ten głos, który będzie ciekawy w tym kontekście. Jeśli będą jakieś update'y w tej sprawie, no to na pewno was o tym też poinformujemy, bo no jest to kwestia istotna, jeśli ktoś tutaj lubi kina i interesuje się w jakiś sposób tą branżą. No oczywiście, jeśli macie jakieś pytania i chcecie, żebyśmy jakieś kwestie rozwinęli, możecie nam zadawać pytania w formie tipów lub superchatów. Dziękujemy także za wsparcie wersji podcastowej. Link do tych wszystkich rzeczy macie w opisie. A za mną był Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Napisów Końcowych. Trzymajcie się, cześć!